Profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża, prezes Towarzystwa Historycznego tutaj Ziemi Gorzowskiej jest z nami. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, panie redaktorze, witam wszystkich państwa serdecznie.
Za nami 9 dzień maja, Dzień Europy, święta ustanowione w rocznicę przedstawienia planu Marszala. Mało kto pamięta okoliczności bardzo ważnego dnia dla Europejczyków. Porozmawiajmy o tym, panie profesorze. Rzeczywiście to był zalążek Unii Europejskiej.
To był zalążek Unii Europejskiej 1950 roku w takiej pięknej sali zegarowej francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Robert Schuman przedstawił ambitny plan założenia organizacji, która połączyłaby przemysły ciężkie, powiedzielibyśmy przede wszystkim węglowy i stalowniczy, pod wspólną kontrolę tak zwanej wysokiej władzy, jak on to ujął w swojej deklaracji, a chodziło o to, ażeby stworzyć taki precedens pozytywny, by połączenie tych przemysłów, poddanie ich wspólnej kontroli, już nigdy więcej nie prowadziło do produkcji na cele militarne.
To jest ciekawe, że nie tylko gospodarka, ale przede wszystkim chodziło o pokój w Europie.
O pokój w Europie i to tak jak teraz podkreślił pan redaktor, dokładnie tak. Na pierwszym miejscu chodziło o pokój w Europie. Gospodarka, połączenie systemów ekonomicznych miało służyć temu nadrzędnemu celowi. Taki malutki cytacik, panie redaktorze, z pięknego albumu wydanego przez Polską Fundację imienia Roberta Schumana o Robercie Schumanie. Taki mały fragment, pozwoli pan. Dzieło zjednoczenia europejskich narodów wymaga przezwyciężenia liczącej kilkaset lat wrogości pomiędzy Francją a Niemcami. A nawet więcej, u początku tego dzieła stanąć musi pojednanie między Francją i Niemcami, koniec cytatu, czyli właśnie ten cel pokojowy, na początek Francja i Niemcy, ale sytuacja potoczyła się już bardzo szybko do przodu, bo 18 kwietnia 1951 roku, czyli dosłownie nie tak dawno, obchodziliśmy kolejną okrągłą 70. rocznicę tego faktu, doszło do podpisania traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. I to już był początek rzeczywiście rozwoju, który doprowadził nas w 1993 do powołania Unii Europejskiej.
Po drodze jeszcze były traktaty rzymskie, prawda?
Tak.
To był
i
50.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euratom, dokładnie tak.
Można powiedzieć teraz już z naszej perspektywy tylu lat, że ten podstawowe założenie zostało zrealizowane, prawda? Czyli nie doszło już do wojny. Ja odpukam, ale skoro to działa, prawda?
To działa i rzeczywiście idea była nawet jeszcze bardziej ambitna w latach 50., tylko to zostało w pierwszej połowie lat 50. w ślad za powołaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jeszcze była francuska propozycja utworzenia EWO, Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Mówiąc wprost, chodziło już wtedy o powołanie Armii Europejskiej. Jeszcze może dodajmy, że tą założycielską szóstkę Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oprócz Francji i Niemiec stanowiły także Włochy, Niderlandy, Belgia, Luksemburg. To były te właśnie sześć państw, te tak zwane jądro założycielskie Unii, o którym się też często mówi, że to właśnie no, od tych państw, od tej szóstki rozpoczęła się budowa tego projektu, który tak ładnie nam się 1 maja 2004 roku rozszerzył na naszą część Europy, no i dzięki któremu to rozszerzeniu Polska stała się pełnoprawnym członkiem tego sojuszu europejskiego, europejskich państw.
Dzisiaj powraca się do kwestii militarnej, ale to, co pan, panie profesorze, wspomniał, czyli wspólna armia, tak? Tworzenie jakby wspólnej takiej strefy obronnej, niezależnie od NATO.
Tak, jest zresztą funkcjonująca już od paru lat tak zwana strukturalna współpraca na rzecz obronności PESCO. Taki akronim PESCO i w ramach tej inicjatywy odbywają się przedsięwzięcia na przykład koordynujące prace badawcze przemysłów zbrojniowych poszczególnych państw. To jest, panie redaktorze, krok w stronę wzmocnienia zdolności obronnych państw Unii Europejskiej, ale dodajmy przy tym, że chodzi oczywiście o pewną kompatybilność z NATO, z Sojuszem Północnoatlantyckim, nie tworzenie konkurencyjnych sił zbrojnych, ale europejskiego mocnego ramienia, które będzie rzeczywiście służyło rozwiązywaniu pewnych doraźnych celów, doraźnych kryzysów, które przecież się pojawiają w obrębie granic Unii Europejskiej, no choćby wspominając sytuację na wschodnich granicach Ukrainy w obecnej sytuacji. Tak więc ta idea pogłębienia współpracy także w kontekście choćby obronnej jest ważna, ale też myślę, że bardzo namacalne jest dla nas to, że Unia Europejska, no to jest choćby kwestia roamingu. Tego, że za chwilę będziemy obchodzili czwartą rocznicę zniesienia opłat roamingowych w ramach Eurostrefy. To jest oczywiście kwestia Schengen. No wiemy, że obecnie w dobie pandemii funkcjonują różnego rodzaju obostrzenia dotyczące wjazdów do poszczególnych państw na granicach wewnętrznych.
Ale i sama pandemia była wielkim testem, jest nadal wielkim testem dla struktur Unii Europejskiej, dla jedności, dla solidarności w Unii Europejskiej.
Jest. I tutaj na pewno z całą pewnością będzie potrzeba większej koordynacji wysiłków całej 27, choćby w obszarze ochrony zdrowia, bo sytuacja z zakupem szczepionek, a konkretnie nie wywiązaniem się przez pewne koncerny z terminową dostawą tychże, powoduje, że trzeba będzie się zastanowić tutaj nad stworzeniem pewnych mechanizmów, które pozwolą na przyszłość wszystkim nam w Unii Europejskiej uniknąć tego typu sytuacji, bo pamiętamy, panie redaktorze, jeszcze sytuację Włoch. Włochy bardzo miały w lutym, marcu 2020 niezwykle trudną sytuację. To było pierwsze państwo, tak na dobrą sprawę, w Unii Europejskiej, którą ta pandemia uderzyła z całą siłą. No i Włosi podkreślali, że spodziewali się daleko większej i szybszej pomocy, a różnie to z tym było, więc to stanowi podstawę do dyskusji na temat ulepszeń, usprawnień po prostu tej polityki w obszarze zdrowia. Ale jeszcze może tutaj w obszarze zdrowia też dobrze powiedzieć, że na przykład kwestia chorób nowotworowych, kwestia stworzenia pewnej wspólnej strategii zwalczania chorób nowotworowych, wspomagania narodowych 27 systemów ochrony zdrowia, to też jest jedno z zadań postawionych przez obecną komisarz do spraw zdrowia z Cypru, która to pani zresztą, zanim objęła ten urząd, na Cyprze była szefową organizacji właśnie wspierającej pacjentów onkologicznych.
Ochrona zdrowia wiąże się z ochroną środowiska, która też ma być teraz jednym z priorytetów, prawda?
Tak.
No i jesteśmy w takim ciekawym punkcie historii. Wyszliśmy od planu Schumana, a przecież jesteśmy na progu realizacji planu odbudowy Europy, tym razem nie po wojnie, ale po walce z pandemią.
Tak. I tutaj wiemy dobrze, że te środki zostały podzielone na takie dwie części. Jedna to są te bezzwrotne granty, a druga to są pożyczki, co do których wspólnie państwa Unii Europejskiej umówiły się, że będą gwarantowały spłatę tego zadłużenia. Wcześniej Komisja Europejska na rynkach finansowych zaciągnie stosowne zobowiązania w imieniu wszystkich państw. I ta gwarancja spłaty jest rozciągnięta, przypomnijmy, panie redaktorze, na rok 2059. To jest ten deadline, do którego te zobowiązania powinny być spłacone. No i tu, tak jak pan redaktor podkreślił właśnie, w tym planie odbudowy Europy znajdą się oczywiście również środki na służbę zdrowia. To jest niezwykle ważne. Także w naszym polskim kontekście. I liczymy oczywiście też transformacja klimatyczna, infrastruktura też przecież, no bo ona też służy ożywieniu gospodarki, małe i średnie przedsiębiorstwa. To są też te priorytety, które tutaj znalazły swoje odzwierciedlenie. No i spodziewamy się, że proces ratyfikacji, bo to do czerwca, poszczególne państwa członkowskie mają czas na przeprowadzenie procesu ratyfikacyjnego, że lada chwila po prostu już te mechanizmy będą uruchomione.
I tak oto historia przedziera się przez teraźniejszość nawet, przekłada się i jedno z drugim bardzo się wiąże, więc od planu Schumana wyszliśmy i na nim zakończmy. W związku z tym, o czym wszystkim rozmawialiśmy, 9 dzień maja roku 1950 to bardzo ważna data, o której chyba nie wszyscy Europejczycy pamiętają, prawda?
Nie wszyscy pamiętają, a też, panie redaktorze, pandemia spowodowała to, że wiele obchodów, wiele uroczystości już w roku ubiegłym, bo proszę zobaczyć, równo 70 stuknęła w ubiegłym roku 9 maja 2020. A przecież 9 maja 2020 my byliśmy świeżo i wiele państw Unii Europejskiej po jednym z największych lockdownów. W związku z tym to też rzutowało na to, że troszeczkę gdzieś to może przybladło, ale tak naprawdę ta idea tego 9 maja, oprócz tego, że pamiętamy jeszcze, panie redaktorze, że 9 maja w Polsce jeszcze nie tak dawno, no to był Dzień Zwycięstwa, prawda? Wszyscy pamiętamy, że to była ta data Dzień Zwycięstwa.
To było akcentowane, tak.
Tak, teraz obchodzimy to 8 maja i tak się dobrze składa, bo obie daty są ze sobą bardzo powiązane, jest silny link. 8 maja, koniec wojny, II wojny światowej, dodajmy w Europie, bo jeszcze nie na świecie, jeszcze na Bliskim Wschodzie, na Bliskim, tylko na Dalekim Wschodzie jeszcze trwała, ale 9 maja, ta 5 lat później, kwestia, którą przedstawił Robert Schuman, no jest właśnie ściśle speciona z tym hasłem nigdy więcej nie dopuścić do wybuchu wojny na kontynencie europejskim. Tak, wracamy do tej najważniejszej idei pokoju, zachowania pokoju. To było najważniejsze przesłanie tej deklaracji Roberta Schumana.
Profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się serdecznie, panie redaktorze. Bardzo serdecznie dziękuję.